Alleluja! Chwalcie imię Pańskie! Chwalcie słudzy Pana! To wezwanie rozpoczyna psalm 135, hymn pochwalny na cześć Pana, żywego Boga. Hymn ten rozpoczyna się wezwaniem Alleluja! Chwalcie Pana! I kończy się takim samym wezwaniem. Chwalcie Pana! Alleluja! Psalm 135 jest jednym wielkim wezwaniem do wielbienia i chwalenia Boga. Chwalcie imię Pańskie. Chwalcie słudzy Pańscy, wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan. Śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan. Tak. Pan jest dobry. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, jak bardzo wielka jest Jego dobroć? Czy okazujemy Mu wdzięczność za wszelkie dobro, które od Niego otrzymujemy? Czy dzisiaj powiedzieliśmy już komuś o tym, jak dobry jest nasz Pan? Czy podziękowaliśmy Mu za to? Psalmista wielbi i wychwala Boga jako potężnego Pana stworzenia. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór. Bóg stworzył wszechświat i kieruje nim. Majestat stworzenia, piękno przyrody, nasza zależność od klimatu, od zmian pogody. To wszystko uzmysławia nam, jak potężnym jest nasz Stwórca, jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Bóg kieruje także historią. Wie o tym Izrael, naród, który w każdej chwili swego istnienia doświadczał i doświadcza mocy Bożej ręki, ręki sterującej losami jednostek, narodów i całej ludzkości, całej historii. Psalmista wielbi więc Pana za przejawy Jego troski o lud izraelski na przestrzeni wieków, a na koniec woła: Domu Lewiego, błogosław Pana! Wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana! Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem. Alleluja! I my przyłączmy się do tego chóru wielbiących Pana. Jest On nie tylko Bogiem Izraela, jest też naszym Bogiem, Bogiem Stwórcą, Bogiem Zbawicielem. Chwalmy naszego Pana. Alleluja! Następny, 136 psalm, jest piękną pieśnią dziękczynną, sławiącą Boga i Jego miłosierdzie. Boże miłosierdzie, Boża łaska, to coś niewyczerpanego. Objawia się w dziele stworzenia, w dziele odkupienia, w ochronie na co dzień i w procesie uświęcenia. Jest też zapowiedzią przyszłej chwały Pana i Jego ludu. Spójrzmy, jak rozpoczyna się psalm 136. Alleluja! Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki. Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki. W każdym wierszu tego hymnu psalmista wielbi Pana za Jego łaskę. Łaskę niewyczerpaną, łaskę trwającą na wieki. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał, iż Bóg jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości, którą nas obdarzył. Bóg jest miłością. Jego miłosierdzie jest niewyczerpane. Jest to cudowna prawda, zbawienna dla nas, grzeszników. Psalmista chwali najpierw łaskę Pana, łaskę, która manifestuje się w Jego cudownej mocy stwórczej, a potem woła: On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki. On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki. On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki. Słońce by dniem władało, bo Jego łaska na wieki. Księżyc i gwiazdy by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Potem psalmista wielbi Boga za Jego miłosierdzie objawiające się w historii. On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego łaska na wieki, i wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego łaska na wieki, ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego łaska na wieki. On Morze Czerwone podzielił na części, bo Jego łaska na wieki, i przeprowadził środkiem Izraela, bo Jego łaska na wieki. Na koniec psalmista, wspominając cudowne dzieła Boże pośród Izraela, woła: On daje pokarm wszelkiemu ciału, bo Jego łaska na wieki. Dziękujcie Bogu niebiosa, bo Jego łaska na wieki. Nie tylko niebiosa, ale przede wszystkim my, każdy z nas, powinniśmy dziękować Bogu i wielbić Go za Jego cudowną łaskę. Chwalmy Pana, bo dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Psalm 137 to psalm niezwykły. W jakimś sensie wypełnia lukę w relacji z dziejów ludu Bożego, z okresu, gdy Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej. Historyczne księgi Starego Testamentu, a więc Księgi Królewskie, Księgi Kronik, opisują dzieje Izraela do momentu, w którym świątynia i cała Jerozolima zostały zburzone, a cały lud zabrany do niewoli. Następne księgi Starego Testamentu, księga Ezdrasza, Nechemiasza, opisują okres powrotu wygnańców izraelskich do Jerozolimy po 70 latach niewoli. Księgi historyczne Starego Testamentu milczą jednak na temat tego ciemnego przedziału dziejów Izraela. Nie relacjonują owych lat wygnania i tęsknoty za ziemią ojców, za Jerozolimą, za Syjonem. Psalm 137 w jakimś stopniu wypełnia tę lukę w historii Starego Testamentu. Opowiada o tym, jak czuli się wygnańcy judzcy tęskniący za ojczyzną w niewoli babilońskiej. Psalm rozpoczyna się następującymi słowami: Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Nad rzekami Babilonu, nad Eufratem i Tygrysem, zbierali się wygnańcy z Judy, by opłakiwać zburzenie Jerozolimy. Nikt bardziej boleśnie niż naród żydowski nie doświadczył tego, co znaczy przebywać na wygnaniu, poza swoją ojczyzną. Na przestrzeni całej swej historii, od kraju Goszen po getta Europy i aż po dzień dzisiejszy, Izraelici doświadczają wygnania, rozproszenia, wyobcowania. Doświadczają niechęci, niezrozumienia, wrogości. Jakże trudno było Izraelitom pogodzić się ze swoją sytuacją w Babilonii. Znaleźli się tu nie z własnego wyboru. Zostali tu zapędzeni po tym, jak ich ziemię zrujnowano, zniszczono. Nie było już świątyni. W gruzach legła Jerozolima. Dlaczego tak się stało? Byli nieposłuszni. Zgrzeszyli przeciwko Bogu. Teraz płaczą i wspominają Syjon, świątynię, ojczyznę, ziemię, którą Pan obiecał im na własność. Nad rzekami Babilonu, tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy, bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Lud izraelski powołany byłby wielbić Pana, żywego Boga, by świadczyć o potędze Jego imienia, Jakże ma wypełniać to zadanie teraz? W niewoli, w Jerozolimie, na Syjonie, gdzie żywy Bóg w widzialny sposób manifestował swoją obecność, Izraelici byli świadkami Pana dla wszystkich narodów. Czytamy, że królowa Saby przybyła do Jerozolimy z dalekiego kraju, by oddać cześć Bogu, który błogosławił Salomonowi i całemu Izraelowi. Wielu innych ludzi, przywódców, mędrców, ludzi poszukujących prawdy, przybywało do Jerozolimy, by wziąć udział w uroczystościach ludu, który wielbił i chwalił Pana, Stwórcę i Zbawiciela. A teraz złośliwi przychodzili do Izraelitów uprowadzonych do Babilonu i mówili: zaśpiewajcie nam jakąś pieśń, może którąś z tych, które śpiewaliście tak pięknie w świątyni na Syjonie. Ale świątynia została zniszczona, Jerozolima legła w gruzach. Jakże teraz śpiewać? Jak śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Drogi przyjacielu, czasem i nasze życie przynosi tak trudne doświadczenia. Tak trudne, że z naszych ust znika uśmiech. Zanika pieśń radości, pieśń uwielbienia dla Pana. Ale przecież wiemy, że doświadczenia są tylko chwilowe. Wygnańcy żydowscy powrócili do Jerozolimy. Odbudowali świątynię. Znowu mogli tam wielbić i chwalić Boga, swego Zbawiciela i Pana. I wiemy, że w czasach ostatecznych świątynia jerozolimska jeszcze raz zostanie odbudowana i że cały lud izraelski przeżyje wielkie duchowe przebudzenie i będzie wielbił Pana na świadectwo potęgi Jego imienia. I my nie upadajmy na duchu. Znamy radosną pieśń zbawienia. Znamy imię Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Śpiewajmy Panu pieśń nową. On jest zwycięzcą. On jest Panem, Zbawicielem. Nadejdzie dzień, gdy i my wraz z Nim okażemy się zwycięzcami i już na zawsze będziemy Go wielbić z radością i weselem. Chwalmy Pana, który nas prowadzi, który nauczył nas pieśni zbawienia, pieśni zwycięstwa. Następny, 138 psalm, to przepiękna pieśń dziękczynna. Jej autorem jest Dawid, który na samym początku woła: będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci wobec aniołów. Dawid woła: będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca. Drogi przyjacielu, ja i Ty musimy szczerze spojrzeć w swoje serce. Czy jest w moim sercu uwielbienie dla Boga? Wdzięczność za wszystko, co otrzymałem od Niego, Stwórcy i Zbawiciela? Zadajmy sobie to pytanie. Czy całe nasze serce jest przemienione i wypełnione Bożą miłością, Bożą łaską? Nie chodzi o to, byśmy wielbili Boga jedynie naszymi ustami, ale o to, byśmy wielbili Go całym naszym sercem, całym naszym życiem, życiem na co dzień, naszym postępowaniem względem najbliższych, względem wszystkich bliźnich, byśmy wielbili Boga z całego serca, ze wszystkich sił, angażując w służbę dla Niego cały swój potencjał intelektualny, wszystkie swoje umiejętności, wszystkie uzdolnienia, talenty i możliwości. Dawid woła: będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca. Będę śpiewał Ci wobec aniołów. Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi i będę dziękował Twemu imieniu za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś ponad wszystko Twoje imię i Twą obietnicę. Wszystkie Boże obietnice, wszystkie Boże słowa są tak samo godne czci, jak sam Bóg. To, co Bóg mówi, jest prawdą. W Jego słowach manifestuje się Boża łaska, i Boża wierność. Dawid woła: kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie. Pomnożyłeś siłę mej duszy. Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie. Tak, Bóg jest wierny. Jego słowa przynoszą posilenie. Mają moc, moc stwórczą, moc zbawienną. Dawid woła dalej: wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie, gdy posłyszą słowa ust Twoich i będą opiewać drogi Pańskie. Prawdziwie chwała Pańska jest wielka. Wszystko, co zapowiada Boże Słowo, wypełni się. Wtedy wszyscy, wszystkie narody, ich przywódcy, wszyscy ludzie będą wołać: prawdziwie chwała Pańska jest wielka. My już dzisiaj opiewajmy drogi Pańskie i chwalmy Jego imię, imię Króla Królów i Pana Panów. W końcowej części psalmu 138 czytamy: prawdziwie Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Pokora, prawdziwa, szczera pokora, skromność to coś, czego tak bardzo dzisiaj nam brakuje. Człowiek z natury jest pyszny, a my, ludzie XX i XXI wieku, wzrastamy w pychę, w stopniu o wiele większym niż nasi poprzednicy. Wydaje nam się, że tak wiele osiągnęliśmy, że jesteśmy tak mądrzy, nowocześni, wykształceni. Pycha gubi nas i powoduje, że zmierzamy ku samozagładzie, ku samounicestwieniu. A Biblia wiele razy poucza nas i ostrzega, że Bóg odrzuca pysznych, a pokornym okazuje swoją łaskę. Psalmista woła: prawdziwie Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego, pyszałka zaś dostrzega z daleka. Prorok Izajasz woła w imieniu Pana: króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. A w pierwszym liście Piotra czytamy: przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Tak, Bóg wiele razy poucza nas, że dla Niego dumne, pyszne serce to serce, do którego nie może dotrzeć, którego nie może rozgrzać swoją łaską, nie może napełnić swoją miłością. Skruszone, pokorne serce grzesznika to serce, które Bóg może przemienić, przekształcić, może tchnąć w nie nowe życie. W psalmie 131 czytaliśmy wyznanie Dawida: Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. I taka powinna być i nasza postawa. Apostoł Piotr poucza nas, że prawdziwą wartość przed Bogiem ma ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha. Pamiętajmy, że Pan patrzy w nasze serce i smuci się, kiedy w naszych sercach widzi dumę, zarozumiałość, pychę. Natomiast raduje się, kiedy nasze serca są prawdziwie pokorne, skruszone, skromne. Autor psalmu 138 woła na koniec: Panie, na wieki trwa Twoja łaska. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Tak, Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel, nie porzuci nas i nie opuści. Jego łaska jest niezmierzona, trwa na wieki. Otwórzmy przed Nim swoje serce. Pozwólmy, by nas prowadził i kształtował, by nas wypełniał swoją miłością, swoją prawdą i mądrością. On doprowadzi swoje dzieło do końca.